Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie ze studia w Toruniu w poniedziałek 12 października. Jak zwykle od 16.30 jesteśmy razem z wami, a dzisiaj w składzie
Łukasz,
Piotr
i Maciej.
I pan doktor Maciej Wojtacki, to ja przedstawię pana doktora. I ojciec Dariusz oczywiście. Dzisiaj mówimy o nagrodzie, którą nazwałem nagrodą prepejdową. Co wy na to? Jeżeli tak byśmy określili Nagrodę Nobla, bo mówimy o pokojowej Nagrodzie Nobla oczywiście jako nagroda prepaidowa, czyli taka z przedpłatą. Mówimy o nagrodzie dla Baracka Obamy. Gutzman na forum napisał, no to pojechali. Oczywiście mowa o komitecie przyznającym pokojową Nagrodę Nobla za, i tu cytat, wyjątkowe wysiłki na rzecz umacniania międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. 120. laureatem pokojowej Nagrody Nobla został prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Dostał Nobla za to, że się starał, że będzie się starał właściwie, bo jeszcze się nie starał. W ten sposób Nobel stał się nagrodą prepaidową. Może jest jednak ktoś, nawet wśród polityków, kto już coś dobrego zrobił, i dzisiaj po prostu będziemy się tym tematem zajmowali. Proponuję jednak, że zanim my tutaj w studio odbędziemy taką rozmowę, posłuchajmy tego, co powiedzieli mieszkańcy Torunia. Sondę przeprowadziła Urszula.
Wiem, że czytałem coś ostatnio o jakaś pisarka dostała jakieś Nagrody Nobla, ale czy to jest pokojowa?
Niemka, znaczy mieszkająca ostatnio w Rumunii, za jakieś pisanie książek, jakieś coś tam tego i tak dalej.
Szczerze mówiąc, słyszałam w telewizji, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Nie wiem.
Prezydent Ameryki.
Obama. Za coś, co w przyszłości chciałby zrobić. Tak? Za coś, co jeszcze nie zrobił, nie dokonał.
Barack Obama, tak naprawdę chyba nikt nie wie, za co on dostał. Podobno za przeciwdziałanie zbrojeniom atomowym, co tam jeszcze było? Aha, przeciw tarczy naszej w Polsce, co miała. Także tak naprawdę oni chyba sami nie wiedzą, za co mu dali.
No, Obama. A za co? Nie wiem. Nic nie zrobił.
Barack Obama. Za zmianę sytuacji międzynarodową, sytuacji międzynarodowej na świecie i zmianę sytuacji politycznej na świecie. W uzasadnieniu tak usłyszałem. Ale mi się wydaje, że Barack Obama przynajmniej jeszcze na razie nie zasłużył na tą nagrodę. Zresztą sam on tak samo mówi. Tak samo twierdzi.
Jobla, mnie jeszcze nie dali. Mnie jeszcze nie dali.
Obama. Ze stosunki dyplomatyczne, ale nie wiem, jakie stosunki dyplomatyczne, bo ja się nie interesuję polityką właściwie. A co, on jest dopiero prezydentem, także no jak on tam mógł stosunki mieć, nawiązywać dyplomatyczne, także no nie wiem. Także ja i polityka to jest dla mnie czarna magia.
No to pojechali. Jakie tam stosunki on mógł nawiązać w pół roku po objęciu urzędu prezydenta, ale rzeczywiście generalnie przeważały takie głosy, które mówią o tym, że właściwie ludzie nie wiedzą tak naprawdę, za co pan prezydent Barack Obama dostał pokojową Nagrodę Nobla. A czy wy wiecie, panie doktorze?
Na początku takie skojarzenia, które się pojawiły z tą ogólnie informacją, to wydawało się, że kalendarz się przedstawi na 1 kwietnia. No, prima aprilis, może takie rzeczy. No ale teraz już wejdźmy, prawda, tak już bardziej konkretnie i zastanówmy się nad tym, czy ta nagroda oczywiście należała się. No, sam prezydent faktycznie twierdzi, że był zaskoczony. Tak delikatnie rzecz biorąc, prawda?
No, ale ja przyjął, więc
przyjął, więc oczywiście, więc sprawa tutaj oczywiście jest jasna. Ja bym chciał nawiązać do jednego głosu w dyskusji, bo ja miałem bardzo podobne skojarzenie, jak usłyszałem o pokojowej Nagrodzie Nobla dla Baracka Obamy. Kwestia tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Tutaj mi się wydaje, że to mógł być jeden z bardzo ważnych powodów, dla których akurat Komitet Noblowski, mający określone preferencje, już nie rozwijając się nad tym tematem, akurat Barackowi Obamie, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, w niedługim czasie po tej dla nas dosyć ciężkiej i katastrofalnej, wydaje się, w dłuższej perspektywie czasowej dla stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej decyzji, otrzyma Nagrodę Nobla.
Czyli że Komitetowi Noblowskiemu, czy osobom, instytucjom, które za tym komitetem stoją, zależało na tym, żeby tej tarczy nie było.
Znaczy, no na pewno nie tylko komitetowi. Wiemy o tym doskonale, że głosy na zachodzie Europy, przede wszystkim Francja, Niemcy, prawda, i we Włoszech również pojawiały się podobne głosy, nie były, powiedzielibyśmy, zbyt entuzjastycznie nastawione do poszerzania skali współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, powiedzmy w tym pryzmacie, prawda, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, a Stanami Zjednoczonymi, a Polska, wiadomo, i Czechy mają bardzo proamerykańskie nastawienie i społeczeństwo również jest w podobny sposób nastawione, te badania mimo wszystko, nawet po decyzji o tarczy, oczywiście nastąpiło pewne wahnięcie w dół, prawda, sympatii dla Stanów Zjednoczonych, no ale z perspektywy historycznej społeczeństwo zawsze tych dwóch państw będzie szukało, prawda, takiego, byśmy powiedzieli, państwa, które będzie stanowiło taki element stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. I żadne państwo na dzień dzisiejszy, inne na świecie, nie daje nam takiej gwarancji, jakie dawała tarcza.
A co, będzie wzrost w samych Stanach Zjednoczonych takich tendencji proprezydenckich, bo wiemy, że bardzo gwałtownie spada poparcie dla prezydenta Obamy w samych Stanach Zjednoczonych. Czy ta nagroda może przyczynić się do tego, że stanie się jeszcze bardziej popularnym prezydentem? Bo ta popularność rzeczywiście jest coraz słabsza.
Tak, popularność jest coraz słabsza. Pojawiają się liczne głosy, że po prostu brak samodzielności, widoczny bardzo w prezydenturze Baracka Obamy, jest główną przyczyną słabości.
A jeżeli brak samodzielności, panie doktorze, to...
Znaczy, to są pojawiające się takie głosy, oczywiście...
Od kogo jest jakoś tam, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć uzależniony, tak, ale związany tak, że bierze pod uwagę.
Znaczy, to są głosy prasowe nawet, że zbyt nie związki z pewnymi lobby, prawda, przemysłowymi przeszkadzają w prowadzeniu samodzielnej polityki, prawda, ale to tutaj na tym nie chciał się zasadzać. Kwestia, o czym ojciec wspomniał, sondaży, prawda, czy Stany Zjednoczone one pójdą w górę? Wydaje mi się, że nie, dlatego, że dla Stanów Zjednoczonych jest teraz, Stany Zjednoczone mają dużo poważniejsze problemy, i ta nagroda też jest na pewno zaskoczeniem dla Amerykanów, ale Amerykanie na pewno się z niej cieszą, to jest inna kwestia. Chodzi o kwestie gospodarcze, prawda? Kwestie problemów gospodarczych, które w Stanach Zjednoczonych są coraz bardziej widoczne. I kryzys tutaj jest najważniejszy cały czas od lat, więc nic się nie zmienia.
Piotrek i Łukasz kiwają potwierdzająco głową, co będziecie mogli zobaczyć na filmiku, który już niebawem ukaże się z naszej audycji na stronie studenckapopołudniówka.pl. Zapraszamy Was do tego, by wejść na tę stronę i także wpisywać swoje komentarze, które pojawią się po audycji na tej stronie studenckapopołudniówka.pl. To kiwanie głową myślę, że oznacza, że się zgadzacie, ale czy macie też jakieś inny pomysł na to, dlaczego prezydent Barack Obama dostał Nagrodę Nobla?
To znaczy, ja myślę, że mówi przyznawanie Nagrody Nobla, czyli nagrody takiej rangi, tak na zachętę jest totalnym nieporozumieniem. To tak jakby, nie wiem, każdemu polskiemu żołnierzowi, który zaczyna swoją służbę, dać tak na zachętę order Virtuti Militari, no bo czemuż nie? Przecież każdy jest potencjalnym bohaterem. Dlatego dla mnie to jest totalne nieporozumienie po prostu.
Łukasz?
No, mogę powiedzieć tak, że Obama dostał tą nagrodę za wysiłki. To mam takie pytanie do ojca, czy jak będę tak w jakiś sposób się wysilał, to już z góry piątkę dostanę, czy będę musiał coś więcej?
Odpowiedź jest bardzo prosta, nie.
Właśnie. Nie no, sytuacja jest dosyć taka, no nie wiem, z jednej strony śmieszna, z drugiej tragiczna, bo powinno się komuś przecież dawać nagrodę za to, że coś już zrobił, a nie myśleć, że on coś dopiero zrobi, już wcześniej dać mu nagrodę.
A ja zamierzam napisać bardzo dobrą książkę i spodziewam się, że dostanę na zachętę literacką Nagrodę Nobla już w przyszłym roku. Nie wiem, czy zdążę napisać do przyszłego roku, ale mam takie starania, podejmę takie starania. Już kupiłem sobie pióro i to trochę lepsze niż pióro pana prezydenta, które wysiadło podczas podpisywania traktatu lizbońskiego, ale o tym porozmawiamy za chwilę.
I my już ojcze z góry dziękujemy i gratulujemy tej nagrody.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Za 20 minut, godzina 17, to jest Studencka Popołudniówka. Zapraszamy na naszą stronę studenckapopołudniówka.pl. W naszym studio goście pan dr Maciej Wojtacki, historyk, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także studenci. Z którego roku, przypomnijcie mi?
drugi rok studiów uzupełniających magisterstwo.
To jest Łukasz i...
trzeci rok polityka międzynarodowa.
I Piotrek, polityka międzynarodowa, zatem bardzo dobrze trafiliśmy, zapraszając takich wybitnych specjalistów. No to teraz o traktacie lizbońskim troszeczkę porozmawiajmy. No bo na przykład, czy na pokojową Nagrodę Nobla nie zasługuje na przykład pan prezydent Václav Klaus, prezydent Czech? Jeżeli dajmy na to, są głosy, które mówią o tym, że traktat lizboński jest powstawaniem jakiegoś super państwa, super prezydentem, dąży się do absolutnej centralizacji i jakiegoś totalitaryzmu, bo Jan Paweł II powiedział, że demokracja bez wartości, a takich wartości po prostu nie ma i Europa wyzbywa się wartości, na których została zbudowana, także w traktacie lizbońskim nie ma o tym ani słowa, to zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Więc właściwie dzisiaj obrońcom, tak powiedział Jan Paweł II, obrońcom przed taką strukturą, nie mówię przed Europą, ale przed taką strukturą jest pan prezydent Václav Klaus, więc może jemu dać pokojową Nagrodę Nobla. To taka wolna myśl, oczywiście pod waszą rozwagę, zapytam was o to za chwilę. Wcześniej posłuchajmy wypowiedzi naszych respondentów, którzy opowiadali na ulicach Torunia o tym, co wiedzą na temat traktatu lizbońskiego.
Pobieżnie, tylko wiem, że coś się dzieje, jakieś problemy są z traktatem lizbońskim i zdania są w Polsce podzielone. Jedni są za, inni przeciw. Ja jestem generalnie za. Ja jestem raczej konformistą i wchodzę w to, co mówi większość.
Oj, nie znam, naprawdę nie orientuję się, jakoś nie interesuję się tymi rzeczami w ogóle.
Owszem, trochę znam, ale to są szczegóły, o których też nie chcę mówić.
Ja nic nie znam, naprawdę, nie jestem tajemniczony.
Pani co, teraz będę miała niedługo egzamin z tego, ale niestety nie poszczycę się tą wiedzą na razie. Dziękuję.
Ma wzmocnić Unię Europejską, dać większe kompetencje przewodniczącemu Unii, jak dobrze pamiętam, czy kanclerzowi. Tyle, co wczoraj w wiadomościach powiedzieli. Za mało mówią w wiadomościach i w telewizji na ten temat, a nikt nie czytał tego Tomiska.
Mnie polityka nie interesuje.
Przyznam się szczerze, że w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czytałem o tym i owszem, ale nie do końca bym teraz mógł powiedzieć coś dobrego, dlatego nie chciałbym.
Ojej, ja dzisiaj jestem troszkę wczorajszy, także nie pamiętam niestety. Traktat lizboński. Aha, Eurokonstytucja to jest. Musiałbym się dłużej zastanowić, a w tej chwili nie jestem w stanie za bardzo.
Jezus Maria, nie wiem. Nie interesuję się polityką w ogóle.
O, kochana, to już w ogóle na ten temat nic.
Na to pytanie nie odpowiem.
No i okazuje się, że ten wczorajszy pan powiedział najwięcej, bo powiedział, że jest to po prostu eurokonstytucja, a zatem nawiązał do tego, co wiemy, że eurokonstytucja została przez Francję, społeczeństwo Francji i Holandii odrzucona, no i bocznymi drzwiami pod zmienioną nazwą dostała się ponownie, tym razem już nie pod opinię społeczeństw, które okazuje się, przynajmniej nasze społeczeństwo jest pod tym względem, używając nomenklatury tego pana, wczorajsze, bo po prostu nie ma wiedzy na temat traktatu. Zresztą sami politycy z premierem na czele mówili, że nie czytali tego traktatu. Jak można przyjmować coś, czego w ogóle się nie czytało, o czym się tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, wierząc na słowo tym, którzy nas poklepią z prawej czy z lewej strony. Panie doktorze, pan doktor Maciej Wojtacki.
Tak, szczerze, również traktatu w całości na pewno nie przeczytałem. Przeczytałem pewne jego części, bardziej dotyczące kwestii władzy ustawodawczej i wykonawczej, prawda, tych kompetencji i wprowadzenia nowych instytucji, ale bym chciał zwrócić uwagę na coś innego. Oczywiście traktat reformujący to jest nic innego jak Konstytucja Europejska. Nastąpiła zmiana nazwy dwóch czy trzech artykułów i z tym się zgadza wielu badaczy również, że kompetencje, które przyznaje traktat reformujący instytucjom nowym, które powołuje, prawda? Bo to jest ważne, że powołuje nowe instytucje. Powołuje przede wszystkim prezydenta Unii Europejskiej, czyli tą osobę, która będzie stała na czele, prawda? To oczywiście nie jest jasne, my się wydaje, że będzie kwestia negocjacji jeszcze, w jaki sposób ta instytucja będzie wykonywana, prawda? I tutaj jeszcze mówi się o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prawda? Osobowość prawna, czyli możliwość reprezentowania państw skupionych w ramach Unii Europejskiej na zewnątrz.
Więc nie wiadomo tylko, czy interes Polski będzie zgodny z interesem innych krajów, na przykład Niemiec, i czy ten super prezydent to będzie taki prezydent, który będzie mógł coś narzucić na przykład naszemu prezydentowi. Niektórzy w ogóle mówią, że prezydent tym podpisem abdykował, jak Stanisław August Poniatowski w 1795 roku.
Znaczy tak daleko bym się nie posunął chyba jednak, bo wydaje się, że do momentu, do którego traktat nie wejdzie w życie i nie będzie realizowany, bo to jest ważna tutaj kwestia samej realizacji traktatu i jego postanowień, do końca nie wiem, jaka praktyka będzie stosowana. Wydaje się, że dosyć istotna jest z perspektywy działań, prawda, różnych instytucji Unii Europejskiej praktyka, bo docierały się te instytucje w ramach kilkudziesięcioletniej praktyki, więc tego bym, tak dalekiego bym nie wysunął, prawda, oczywiście.
A teraz w takim razie pytanie do Piotra i Łukasza. Was nie zadziwia to, że za wszelką cenę próbuje się po prostu ten traktat przeforsować, że jak społeczeństwo Irlandii nie przyjęło, no to jeszcze raz. Coś tam damy, jakieś negocjacje pod stołem przeprowadzimy, jeszcze raz. Gdyby nie przyjęło teraz, to podejrzewam, że znowu jakiś wybieg byłby tworzony. Naciski na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, naciski na prezydenta Wacława Klausa, pielgrzymki. Pamiętamy także Peteringa, który na Hradczanach Klausowi dokładał i Klaus zdenerwował się, powiedział: do kogo pan mówi? Ja jestem prezydentem. A więc takie ogromne naciski, żeby to przyjąć za wszelką cenę. Nie dziwią was?
Ja mogę powiedzieć tak, ojcze, że jeśli Irlandia opowiedziała się podczas pierwszego referendum, że jest przeciw traktatowi, to tak naprawdę, gdy drugi raz ich przymuszono do tego, no to Unia Europejska opowiada się za wolnościami obywatelskimi i swobodami, no ale tak naprawdę to gwałtem ich przymusili praktycznie nawet do przyjęcia tego. Drugi punkt też jest taki, że nasz prezydent powiedział, że podpisze wtedy, kiedy Irlandia powie tak. No to też jest trochę takie przerzucanie piłeczki na Irlandię. Trzeba coś powiedzieć od siebie. Trzeba patrzeć na swój kraj, a też nie na inne. No i trzeci aspekt to jest taki, że podejrzewam, że prezydent Czech może nie podpisać. A na pewno nie zrobi tego tak szybko.
Aha, a Piotrek?
No ja się odniosę do właśnie głosowania Irlandczyków. No skoro były dwa głosowania, to tak naprawdę w dwumeczu jest 1-1 i jest remis. Czyli gdzie to rozstrzygnięcie teraz?
No rozstrzyga Bruksela.
Rozstrzyga Bruksela i to właśnie jest dosyć przykre, że po tylu latach walki o niepodległość, tak naprawdę kawałek tej niepodległości właśnie myślę, że oddajemy.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Dużymi krokami zbliżamy się już do końca naszego programu. Panie doktorze, pan także ma zdanie na ten temat.
Tak, jeszcze musiał właśnie podnieść kwestię referendum, ale trochę z innej perspektywy. Ponieważ referendum jest instytucją, która ma za zadanie przede wszystkim być głosem narodu, głosem społeczeństwa. I odbieranie społeczeństwom tego głosu jest w jawnej sprzeczności z zasadami demokracji, na których podobno opiera się Unia Europejska. Jeszcze jedno tylko zdanie. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to bardzo często w wielu nowych analizach pojawia się pojęcie deficytu demokracji. I bezwzględnie taki deficyt istnieje. Jeżeli nie możemy się wypowiedzieć na temat, który nas interesuje i nas żywotnie dotyczy, to gdzie znajdziemy, prawda, takie możliwości, jeżeli nie właśnie w instytucji referendum, która po to właśnie została stworzona?
A referendum nie było i nie będzie, traktat został podpisany. Co dalej zobaczymy? 60 posłów PiSu składa do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, by sprawdzić zgodność traktatu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jaki będzie rezultat, zobaczymy. Ale faktem jest, że przez ponad 550 dni nic się właściwie nie działo. Polska spała, były różne możliwości, a tak naprawdę czekaliśmy na Irlandię i nie badaliśmy tej zgodności interesu traktatu z naszymi oczekiwaniami, z naszymi pragnieniami, z tym, czego chcieliby sami Polacy. Bardzo dziękuję wam za udział w programie. Naszym gościem był pan dr Maciej Wojtacki oraz Piotr Brzezina i Łukasz Duchnicki, studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Za chwilę Flash, a serwis sportowy na naszej stronie studenckapopołudniówka.pl. Zapraszamy do komentowania. Tam także możecie zamieścić swoje komentarze. komentarze, co sądzicie na temat treści, które dzisiaj w naszym programie. Do usłyszenia za tydzień o 16.30. Pamiętajcie, że z dzisiejszej audycji także będzie filmik. Zobaczycie i pana doktora, i Łukasza, i Piotrka, no i może mnie. Z Bogiem.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.